Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Ten odcinek będzie takim ekstra odcinkiem, dlatego że mam już gotowy arcyciekawy odcinek na temat audiodeskrypcji, dlatego zapraszam Cię serdecznie do słuchania kolejnych odcinków i do polubienia tej audycji w Twojej aplikacji podcastowej. Wtedy nie umkną Ci żadne odcinki. No a ten jest specjalny, dlatego że Narodowy Instytut Wolności ogłosił cały stos regulaminów konkursów na 2024 rok i lata następne oraz podał terminy ogłaszania konkursów. I to jest, powiem Wam, super zmiana, dlatego że można się z dużym wyprzedzeniem czasowym przygotować do tego, na co chcecie pisać, jak chcecie pisać i czy w ogóle chcecie pisać. I myślę, że warto już teraz poświęcić czas na myślenie o tych przyszłorocznych konkursach, bo one wcale nie są takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. W dzisiejszym odcinku najpierw ogólnie opowiem Ci o tych wszystkich konkursach, a potem skupimy się na szczegółach wybranych konkursów, dlatego że niektóre konkursy są takie bardzo, bardzo mocno hermetyczne. Tytułem wstępu, jeżeli nie wiesz, czym jest NIW, NIW to Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest to organizacja, którą można kochać, można też ją nienawidzieć. Poglądy są podzielone i albo osoby należą do jednej grupy, albo do drugiej grupy, albo osoby uznają, że mają jakiekolwiek szanse w konkursach, albo w ogóle jest takie założenie, że nie mam żadnych szans, nie będę pisać wniosków. Ja nie należę do żadnej z tych grup. Uważam, że są konkursy, w których są całkiem duże szanse na dotacje i są konkursy, w których szanse są mniejsze, ale wynika to z tego, że po prostu środki są ograniczone na te wszystkie konkursy i nie ma takiej możliwości, aby dać wszystkim chętnym. W tym roku też bardzo znajduje się ciekawy zapis w tym takim najbardziej emocjonującym programie, a mianowicie programie rozwoju organizacji obywatelskich, bo znajduje się tam zapis, że jeżeli dana organizacja pozarządowa otrzyma dotację w kilku priorytetach, to będzie musiała wybrać jeden priorytet i w tym priorytecie zostanie z nią podpisana umowa. Czyli nie ma takiej możliwości w tym roku, aby jedna organizacja podpisała umowę w priorytecie 1A na rozwój i na przykład potem w priorytecie trzecim na rozwój mediów obywatelskich. Co jest jeszcze taką ciekawostką? Jeżeli chodzi o NIW, to jak mocno on emocjonuje ludzi, media, organizacje, dziennikarzy, jest też fakt, że teraz w tym roku we wszystkich regulaminach konkursów znajduje się taki zapis, przeczytam dokładnie, we wszystkich związanych z działaniem komunikatach lub publikacjach wydawanych przez beneficjenta, czyli przez Was, przez organizacje pozarządowe, należy wskazać, że odzwierciedlają one jedynie opinię ich autora. NIW CRSO nie jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji. To jest mega, mega ciekawy zapis, dlatego że NIW jest trochę takim chłopcem do bicia, takim, powiedziałabym, Robertem Lewandowskim na boisku, którego wszyscy zawsze kopią, no bo wiadomo, że jest taką pozycją na świeczniku. NIW jest jedną z większych instytucji dających dotacje dla organizacji pozarządowych, tylko dla organizacji pozarządowych i te dotacje też są takie najbardziej otwarte, dlatego że oczywiście fundusze unijne są większe, ale w funduszach unijnych są bardzo duże ograniczenia, są takie cenzusy majątkowe porobione i trzeba mieć odpowiedni potencjał, żeby robić projekty unijne. Ja trochę o tym mówiłam już w poprzednim odcinku podcastu, zachęcam Cię do jego wysłuchania, link znajdziesz w notatkach. A teraz wskakujemy w terminy. pierwsze konkursy są już ogłoszone. Mówimy tutaj o priorytecie pierwszym w programie Nowe FIO. To jest program na regranting, czyli wybieramy kilka bardzo, bardzo dużych organizacji pozarządowych, które ogłaszają konkursy dla mniejszych, młodszych podmiotów. W zeszłym roku, czy w tym nawet roku, można było otrzymać dotacje w wysokości od 6 do 8 tysięcy. W województwie śląskim było dwóch operatorów, którzy przyznawali takie dotacje. Były tam dotacje na rozwój, na działania i mogły też wnioskować grupy nieformalne. Wnioski są przyjmowane do 25 września, ale tak jak mówię, to jest konkurs dla dużych. Ja bym tutaj nie boksowała się, ponieważ te środki są podmioty, które robią to dobrze, mają wypracowane mechanizmy regrantingowe, mają wypracowane takie dobre procedury i tutaj, żeby w to wejść, to naprawdę trzeba być dużą i mocną organizacją z dużym zespołem i z pomysłem na taki regranting. Kolejny ogłoszony konkurs to konkurs w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych, też nabór do 25 września. O tym konkursie Ci opowiem, dlatego że to jest bardzo ciekawy konkurs i tutaj też są takie przewidziane dotacje dla takich, jak ja to mówię, zwykłych śmiertelników, czyli małych organizacji pozarządowych, które chcą robić dobrze to, co robią. I kolejny konkurs wypuszczony w tej puli do 25 września to cały program Fundusz Młodzieżowy, czyli konkurs w ramach programu Funduszu Młodzieżowego. Kolejna pula naborów i tu będzie nabór od 4 września do 9 października i do tej kolejnej puli naborów będziemy zaliczać program wspierania rozwoju międzynarodowych domów spotkań, Polski Inkubator Rzemiosła i rozwój organizacji harcerskich. I to są takie bardzo, bardzo mocno specyficzne konkursy. Trochę Ci o nich opowiem, ale raczej to są konkursy dla takich skupionych na jednym typie działania organizacji. 2 października ruszy PRO. Tutaj przypuszczam, że będzie to ten najbardziej ekscytujący priorytet, czyli priorytet 1A, dlatego że priorytet na wkłady własne, czyli 2B, już ruszył. I te wnioski w ramach PRO będą przyjmowane do 13 listopada. Czy warto? Słuchaj dalej, opowiem Ci o tym, bo PRO jest takim bardzo... To znaczy, ja mam w dalszym ciągu ambiwalentne uczucia w stosunku do PRO. No i potem jest mój ulubiony konkurs, a mianowicie konkurs Nowe FIO, priorytety 2-4. W dalszym ciągu jest to najbardziej otwarty na wszelkiego rodzaju i wszelkiej maści pomysły, na wszelkiego rodzaju działania i to jest naprawdę taki super konkurs na początek. Jest stosunkowo prosto napisać i zrobić projekt, ale aby otrzymać dotację w programie Nowe FIO, musisz mieć dobry pomysł na działania, taki pomysł, który po prostu ktoś kupi. Konkurs w ramach programu Nowe FIO w priorytetach 2-4 zostanie otwarty 16 października, a wnioski będzie można składać do 27 listopada. Terminy są humanitarne. W zeszłym roku przeszła straszna burza nad Niwem, bo poogłaszali konkursy w okresie świątecznym bożonarodzeniowym, a potem na dzień przed zamknięciem terminu, kiedy wszyscy już mieli mega poziom stresu i mega poziom nerwówki, a te wnioski, które miały być już gotowe, były gotowe, powydłużali terminy i to było po prostu mega irytujące, także tam się poszukajcie sobie w mediach, co pisali o tych wszystkich wydłużeniach terminów, ale naprawdę to były mega duże emocje i bardzo duża fala krytyki w stosunku do NIW-u. Co jeszcze musicie pamiętać? Pamiętajcie, że wszelkie regulaminy znajdziecie na stronie NIW-u, a w notatkach do tego odcinka znajdziecie taki jeden zbiorczy link do wszystkich terminów i wszystkich regulaminów. Ważne też jest to, że w terminach NIW podaje godziny i wnioski są przyjmowane do godziny 14 konkretnego dnia, więc pamiętajcie o tym, jak będziecie sobie planować pracę nad projektem, że jeżeli FIO kończy się 27 listopada, to nie macie całego dnia na złożenie wniosku, tylko musicie to zrobić do 14, do 2 po południu. Bardzo, bardzo ważne, bo przypuszczam, że wiele organizacji się na tym przejedzie. W Pierwszym programem, o którym Ci opowiem, to konkurs w ramach programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła. To jest bardzo hermetyczny konkurs, dlatego że w tym konkursie mogą aplikować tylko i wyłącznie organizacje rzemieślnicze. To są cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego. Także przypuszczam, że większość z Was nie jest tymi organizacjami i nie będziecie aplikować w tym konkursie. Troszkę szkoda, dlatego że jeżeli chodzi o rzemiosło, myślę, że organizacje pozarządowe nie będące cechami rzemieślniczymi mogłyby porobić bardzo fajne działania informacyjno-promocyjne, ale niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli jednak jesteście cechem rzemieślniczym, to w konkursie wydzielono dwa zadania. Jedno zadanie jest na rozwój instytucjonalny organizacji rzemieślniczych, a drugi na rozwój i promocję kształcenia dualnego w rzemiośle. Bardzo takie ciekawe tematy, dlatego że na przykład w ramach zadania drugiego można wydawać materiały promocyjne i edukacyjne, można realizować eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle, także bardzo, bardzo ciekawe, projekty dwuletnie, alokacja 19 milionów złotych z groszami. Z takich wstępnych wyliczeń w zadaniu pierwszym uzyska dotację 66 projektów, a w zadaniu drugim ponad 126 projektów i to jest jedna z większych liczb, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju konkursy niwowskie. Jak to wyliczam? Na przykład w zadaniu drugim alokacja wynosi 15 milionów 200. Można uzyskać dotację do 126 tysięcy, dzieląc jedno przez drugie wychodzi, że dotację uzyska 126 projektów. To oczywiście może się zmienić, może być bardziej w te, bardziej we w te, dlatego że zależy, czy będzie więcej jednorocznych, czy więcej dwuletnich, także nie da się przewidzieć dokładnej liczby projektów. Nie da się też w tym momencie policzyć tego tak, aby wyliczyć sobie, do jakiego priorytetu czy konkursu składać. Obecnie te konkursy działają bardziej w taki sposób, że jeżeli coś jest dla Was, to po prostu tam piszcie i się nie zastanawiajcie nad tym, czy tam macie małe szanse, czy duże. Jeżeli pasujecie, piszecie. Kolejny bardzo hermetyczny konkurs to rozwój organizacji harcerskich i tutaj termin mamy w październiku 2023 roku, ale w tym konkursie mogą składać wnioski tylko i wyłącznie organizacje prowadzące działalność harcerską w oparciu o harcerską metodę wychowawczą. Ewentualnie mogą to być inne organizacje, ale one muszą uzyskać dodatkowe polecenia, że pracują tą harcerską metodą wychowawczą. To nie jest pierwszy konkurs w ramach rozwoju organizacji harcerskich i wydaje mi się, że tutaj te nasze ogólnopolskie organizacje harcerskie mają ten konkurs już bardzo dobrze opanowany. Cała alokacja na 2 lata to 29 milionów złotych, a jeden wniosek może uzyskać nawet wsparcie do 22 milionów złotych. Także to jest konkurs profilowany pod to, aby te duże organizacje, ogólnopolskie organizacje harcerskie uzyskały dofinansowanie. Oni raczej tutaj to wszystko będzie podzielone i tutaj szanse są niewielkie. No i teraz zaczyna się robić ciekawiej, dlatego że przechodzimy do takich konkursów, które są już bardziej dla nas, dla malutkich. I kolejny konkurs to konkurs w ramach programu wspierania rozwoju międzynarodowych domów spotkań. Termin 9 października i tutaj, tak jak w tych już trzech poprzednich omówionych konkursach, jak zaczniesz czytać regulamin, to zacznij od przeczytania definicji, dlatego że w tym konkursie bardzo ważna jest definicja, czym jest Międzynarodowy Dom Spotkań. Według NIW-u Międzynarodowy Dom Spotkań to niepubliczna placówka kształcenia, która działa w formule międzynarodowej i która, uwaga, ma dostęp do bazy noclegowej, gastronomicznej i pomieszczeń edukacyjnych. Taka placówka musi dysponować kadrą pedagogiczną przygotowaną merytorycznie do realizacji programu oświatowego i kulturalnego przyjętego w placówce. To są takie troszkę centra konferencyjne, które mają swoją bazę noclegową, swoje usługi cateringowe, w których się odbywają szkolenia międzynarodowe. Także z jednej strony jest to bardzo ciekawe, a z drugiej strony przy założeniu takim, że z konkursu nie można finansować zakupu bazy lokalowej, a żeby na przykład zainwestować w tą bazę lokalową, to trzeba mieć podpisaną umowę na minimum 5 lat, to tutaj też, no, to musi być już organizacja, która ma to wszystko mniej więcej ogarnięte i wie, w jaki sposób chce być takim międzynarodowym domem spotkań. To jest konkurs dla organizacji, które na przykład są w Erasmusach albo na przykład robią wymiany międzynarodowe. Wydaje mi się, że tutaj to może być bardzo takie ciekawe dofinansowanie ich działań. Tym bardziej, że w konkursie są dwa priorytety. Jeden priorytet jest poświęcony temu, aby wesprzeć już istniejące międzynarodowe domy spotkań, a drugi jest przeznaczony dla tych organizacji, które chcą zostać takim międzynarodowym domem spotkań. W każdym priorytecie są dwie ścieżki. Ścieżka poświęcona rozwojowi instytucjonalnemu i wsparciu działalności programowej. W każdym projekcie musisz zaplanować wsparcie działalności programowej, możesz, ale nie musisz, wsparcie rozwoju instytucjonalnego. Co to oznacza? Że jeżeli byś chciał przeprowadzić sam remont takiego domu spotkań, to nie możesz tego zrobić. Ale jeżeli chciałbyś na przykład zaplanować samo zlecenie i opracowanie nowego superprogramu edukacyjnego, to już to możesz zrobić. Więc tutaj bardzo dokładnie trzeba się wczytać w regulamin, żeby się nie przejechać na czymś. Warto pamiętać, że tak jak mówiłam, to jest bardzo hermetyczny konkurs dla już takich zdecydowanych podmiotów. Alokacja wynosi 8 milionów złotych z groszami i biorąc pod uwagę to, że dotacja roczna wynosi 500 tysięcy złotych maksymalnie, to wsparcie finansowe uzyska od 5 do 6 projektów. Czy warto? Nie wiem. Tak jak mówię, chcesz to robić, idź w to. Nie chcesz tego robić, po prostu szkoda twojego czasu na przygotowanie wniosku, bo ten wniosek wcale nie jest taki prosty. Kolejnym mega ciekawym konkursem i takim bardzo potrzebnym jest konkurs w ramach rządowego programu wspierania organizacji poradniczych. Tutaj mamy bardzo mało czasu, bo trzeba złożyć wniosek do 25 września i to jest trochę takie pomieszanie z poplątaniem, dlatego że to jest trochę takie pro na rozwój, a z drugiej strony jest to takie trochę fio na działania. I wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawy konkurs dla wszystkich organizacji społecznych, dla wszystkich organizacji, które świadczą usługi socjalne i dla wszystkich organizacji, które działają w tym obszarze poradniczym. I też zaczynamy od definicji. Definicja jest taka, że w statucie twojej organizacji musi znaleźć się informacja, że prowadzicie działania poradnicze, albo możecie udokumentować, że w ciągu ostatnich 2 lat prowadziliście działania poradnicze. I poradnictwo jest bardzo precyzyjnie określone, bo mówimy tylko i wyłącznie o poradnictwie prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim, prozdrowotnym, zawodowym i ekologicznym. I próbowaliśmy tutaj powpisywać takie troszkę inne typy poradnictwa w zeszłym roku, bo w zeszłym był pierwszy konkurs wypuszczony i powiem Wam, że się nie udało, że ten konkurs trochę działa tak, że jest tak dużo organizacji, których misją jest świadczenie usług poradniczych, że wszelkiego typu organizacje, które robią troszkę coś innego, ale chciałyby skorzystać z tego konkursu, to nie będzie dla nich miejsca na podium, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale życie zawsze pisze własne historie, więc oczywiście mogę się mylić. W ramach tego konkursu, w ramach tego programu jest kilka priorytetów. Priorytet pierwszy, rozwój instytucjonalny i to jest takie pro, czyli standaryzujemy, certyfikujemy swoje działania, doposażamy się, remontujemy pomieszczenia, podnosimy kompetencje kadry, tworzymy i rozwijamy federacje, informatyzujemy się, kupujemy różne usługi internetowe. Także bardzo, bardzo taki ciekawy priorytet i też jeden z większych, zaraz Ci o tym opowiem. Następny priorytet, wsparcie realizacji usług poradniczych i to jest priorytet, z którego opłaca się funkcjonowanie usług poradniczych, ale tutaj jest stosunkowo mało środków i tu będzie albo bardzo duża konkurencja, albo bardzo mała szansa na utrzymanie dotacji. Priorytet trzeci o nazwie edukacja, upowszechnienie, integracja ma na celu podniesienie jakości usług poradniczych przez zwiększenie współpracy i wymianę doświadczeń. Czyli tutaj znowu widzimy takie działania federacyjne, działania sieciujące, ale też działania edukacyjno-informacyjne kierowane do społeczeństwa o tym, czym są usługi poradnicze, dlaczego to jest ważne, w jaki sposób te usługi poradnicze są świadczone. Także jest to takie bardziej spojrzenie z metapoziomu na działanie organizacji poradniczych i na świadczenie tych usług. Czwarty priorytet, regranting. Znowu wybieramy dużą organizację pozarządową, która udziela małych dotacji dla grup nieformalnych, dla młodych organizacji pozarządowych, dla uniwersyteckich poradni prawnych i na przykład dla parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego. Także to też jest precyzyjnie określone, to jest taki bardzo hermetyczny konkurs wykorzystujący mechanizm regrantingu, ale jeżeli jesteście na przykład grupą przyjaciół, grupą studentów, którzy chcą udzielać porad prawnych i zastanawiacie się, czy założyć organizację pozarządową, żeby to robić, to nie musicie, możecie to robić w ramach tego mechanizmu regrantingowego, czyli kto inny bierze na siebie odpowiedzialność podpisania umowy z NIW-em, a wy robicie to, co lubicie, czyli świadczycie usługi poradnicze. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o alokacje? W tym priorytecie pierwszym na instytucjonalne wsparcie mamy 17 milionów i wsparcie finansowe uzyska około 28 projektów. Znowu dzielę alokację przez maksymalną dotację i wychodzi liczba projektów. Ta liczba może być mniejsza, może być większa, może też być tak, ponieważ we wszystkich tych konkursach Narodowy Instytut Wolności wskazuje, że dyrektor NIW-u może zmniejszyć dotację, że na przykład zrobią tak jak w zeszłym roku, że zabiorą wszystkim 50% dotacji i wtedy dwa razy więcej organizacji uzyska wsparcie, ale co zostanie zrobione, to tutaj ciężko mi w tym momencie powiedzieć, nie moja decyzja. Priorytet drugi, czyli wsparcie świadczenia usług poradniczych, 5 projektów. Priorytet trzeci, czyli sieciowanie, informacja, promocja, około 7,5 projekta. I priorytet czwarty, około 4 projekty. Więc jeżeli bym pisała, to pisałabym raczej na rozwój instytucjonalny do priorytetu pierwszego, dlatego że dwójkę raczej ściągną biura obywatelskie, bo tam jest duża potrzeba, no i oni tych środków potrzebują, a standardowo mają mało środków. Do trójki raczej tutaj te takie posieciowane, ogólnopolskie sieci promujące na przykład właśnie działalność biur usług obywatelskich, także to tutaj raczej zgarną takie podmioty, które robią to od lat i są już zsieciowane i wiedzą jak to zrobić. Jeżeli jesteście małą organizacją pozarządową, to raczej tylko priorytet pierwszy, ale tutaj też musicie stricte działać w tych obszarach poradnictwa, o których oni piszą, aby mieć jakąkolwiek szansę na uzyskanie dotacji. Kolejny ciekawy konkurs, Fundusz Młodzieżowy. I to też jest takie pomieszanie z poplątaniem. Trochę PRO, trochę FIO, trochę na wsparcie, trochę na działania. Jest to konkurs o tyle ciekawy, że on zakłada tylko i wyłącznie wsparcie młodzieżowych organizacji i samorządów studenckich. Więc tutaj ten słowniczek, jeżeli zainteresuje Cię ten konkurs, to bardzo dokładnie przeczytaj definicję, ponieważ może się okazać, że Twoja organizacja nie wpisuje się w ten konkurs, bo na przykład udzielacie wsparcia osobom w wieku 10 lat, a według NIW-u młodzież to osoby w wieku od 15 do 29 roku życia. Dotacje dostajemy na priorytet pierwszy, regrantingowy i w ramach tego priorytetu można otrzymać dotację na działania z zakresu aktywizacji młodzieży w samorządach. I mamy znowu dwie ścieżki, tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych i aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich. Jak to w praktyce będzie wyglądać? Będzie to wyglądać tak, że duża organizacja działająca na rzecz młodzieży pozyskuje środki i potem przeznacza te środki dla rad młodzieżowych i dla osób działających w samorządach uczniowskich i studenckich. wszystkich. W ramach regrantingu będzie można realizować działania mające na celu podniesienie kompetencji, ale też na przykład działania mające na celu rozwój danego samorządu studenckiego, także taki ten priorytet jest ciekawy, ale on raczej będzie ciekawy dopiero na późniejszym etapie, kiedy już te organizacje studenckie, młodzieżowe, samorządy uczniowskie będą aplikować o środki na kreatywne działania. Jeżeli chcecie spróbować regrantingu, to tak, aplikujcie o te środki, bo tutaj nie ma takich wydzielonych organizacji, które by się specjalizowały w tym regrantingu, tak jak na przykład jest to w FIO, tylko jeżeli będziecie próbować, to zwróćcie uwagę na to, że organizacje młodzieżowe i samorządy studenckie są ciągle stosunkowo mało aktywne w aplikowaniu o środki. Może się okazać, że dotrzecie na przykład do samorządów studenckich albo na przykład do samorządów w liceach, samorządów licealnych, ale oni w ogóle nie będą zainteresowani Waszą ofertą. I tutaj trzeba przepracować jeszcze ten cały w ogóle pomysł na to, że takie organizacje mogą aplikować o środki i że mogą pozyskiwać te środki. I musisz mieć bardzo ciekawy i bardzo dobry pomysł na to, żeby dotrzeć informacyjnie i komunikacyjnie, żeby dotrzeć do tych podmiotów. Że to nie będzie tak, że ten program zrobi się sam, dlatego że na przykład w nowym FIO już młode organizacje pozarządowe czekają na to, aż ten konkurs zostanie ogłoszony i wiedzą na pewno, że będą aplikować w przyszłym roku. Tutaj ta hermetyczność organizacji i hermetyczność działań sprawia, że może okazać się, że nie będziesz mieć tylu chętnych i że naprawdę będziesz się musiał namęczyć, aby pozyskać te podmioty do udziału w regrantingu. Pamiętaj też o kadencyjności rad, na przykład młodzieżowe rady miasta działają w określonych kadencjach, w wakacje często nie działają i jeżeli nie trafisz z okresem realizacji projektu albo trafisz na przykład na regranting, kiedy rada będzie ustępować, to się nagle może okazać, że będziesz miał około pół roku luki, bo na przykład stara rada już nie będzie chciała wnioskować na nowe środki, a nowa rada się jeszcze nie ukonstytuuje, więc to jest taki ryzykowny konkurs, ale jeżeli chcesz zdobywać doświadczenie w regrantingu, to jest to miejsce, w którym możesz próbować. Tak samo jeżeli chodzi o rządowy program wspierania organizacji poradniczych, tam też, a nuż się uda. No ale też Fundusz Młodzieżowy ma ciekawsze priorytety, dlatego że w priorytecie drugim wsparcie uzyskują organizacje młodzieżowe na udział w życiu publicznym i tutaj są wszelkiego rodzaju działania z zakresu edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, także bardzo takie fajne, ciekawe, lajtowe działania. Dobrze by było, gdyby projekty przyczyniały się do udziału w kształtowaniu polityk publicznych, w konsultacjach społecznych, tego typu historiach, ale wydaje mi się, że tutaj, jeżeli zaplanujecie samo angażowanie młodzieży do działalności społecznej, to już taki projekt może być ciekawy. W priorytecie drugim możesz też zaplanować działania związane z promocją wspierania młodzieży, organizacji młodzieżowych, wolontariatu młodzieżowego, także takie ciekawe, fajne, miękkie działania. I to jest ten priorytet taki bardziej analogiczny do FIO, czyli robimy projekty na rzecz konkretnej grupy osób, zmieniamy świat w naszej społeczności lokalnej. Z kolei priorytet trzeci jest taki bardziej podobny do PRO, a mianowicie celem tego priorytetu jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych i tutaj z jednej strony to jest taki trochę FIO priorytet czwarty, a z drugiej strony planujemy strategicznie, rozwijamy organizacje, sieciujemy się z innymi podmiotami, także robimy takie działania bardziej z metapoziomu działania prorozwojowe i tak bardziej działamy, żeby w ogóle rozwijać tą ideę organizacji młodzieżowych. Jeżeli chodzi o szanse na otrzymanie dotacji, to w priorytecie pierwszym, czyli na regranting, będzie wybranych 5 operatorów. W priorytecie drugim, czyli na te takie działania, na projekty młodzieżowe, najprawdopodobniej zostanie wybranych około 56 wnioskodawców, a w priorytecie trzecim około 42 wnioskodawców. Więc szanse są spore, ale tak jak powiedziałam, tutaj Te organizacje młodzieżowe, one są takie, że z jednej strony są podmioty, które bardzo fajnie działają i się kwalifikują, bo prowadzą działania na rzecz właśnie tej konkretnej grupy docelowej, na rzecz uczniów szkół średnich, na rzecz studentów, ale z drugiej strony, no nie wiem, jak mam taki przekrój organizacji, to rzadko się zdarza, żeby przychodziły do nas po pomoc organizacje młodzieżowe. Raczej na przykład to są już osoby, które powiedzmy ćwiczą wystąpienia publiczne, i na przykład zrzeszają osoby głównie młodzieżowe, ale na przykład mają też osoby powyżej 30 roku życia. Nie wiem, jakoś tak mam takie mieszane uczucia, czy i w jaki sposób rzeczywiście można dotrzeć do tych organizacji młodzieżowych i je rozwijać. Co jest bardzo ważne w tym konkursie, to to, że tutaj pojawia się, tak jak FIO, trzy typy kosztów. Z jednej strony mamy koszty merytoryczne, tak jak we wszystkich tych konkursach. Mamy koszty administracyjne do wysokości 25% dotacji i to jest ryczałt, niezależnie od wydanych środków, czyli dostajecie do 25% dotacji na dany rok i potem, bo kiedyś było tak, że jeżeli wydaliście na przykład 50% dotacji, no to należały się Wam połowa kosztów administracyjnych. Teraz jest tak, że nawet jeżeli wydacie 50% dotacji, to i tak cała ta pula kosztów administracyjnych się Wam należy, więc bardzo taka ciekawa i bardzo dobra zmiana. Ale w funduszu młodzieżowym, tak jak FIO, są też przeznaczone środki na rozwój instytucjonalny organizacji i to jest do 20% dotacji. Więc bardzo taki ciekawy konkurs, bardzo fajny, jeżeli jesteście organizacją młodzieżową lub działacie na rzecz młodzieży, to warto spróbować, bo tutaj będzie mniejsza konkurencja niż w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, bo tam będą aplikować wszystkie podmioty, a tu tylko te działające na rzecz młodzieży. W tym konkursie pojawiają się też kryteria strategiczne. To są takie dodatkowe kryteria, które sprawiają, że będziesz mieć większe szanse na otrzymanie dotacji. I jeżeli Twój budżet za 2022 rok nie był wyższy jak 100 tysięcy złotych, dostaniesz ekstra 5 punktów. I jeżeli jesteście organizacją zarejestrowaną w gminie do 25 tysięcy mieszkańców, to też jest warte 5 punktów, a jeżeli od 25 do 50 tysięcy mieszkańców, to 3 dodatkowe punkty dostaniecie do oceny. Ciekawe kryteria, one się powielą nam w nowym FIO. No i dobra, zostały nam dwie największe kobyły i przez analogię zaczniemy od programu Nowe FIO. Przez analogię, no bo ten program, fundusz młodzieżowy, konkurs w ramach tego programu jest bardzo podobny do FIO. Do 25 września trwa nabór w priorytecie pierwszym na regranting. Tutaj nawet nie będę tego omawiać, dlatego że są wyspecjalizowane organizacje, które robią to od lat. Będzie Ci się bardzo ciężko przebić przez ich wiedzę, ich doświadczenie, ich procedury, ich wypracowane takie know-how. A te ciekawe priorytety dla nas, dla małych organizacji, czyli priorytet drugi, trzeci i czwarty, wnioski będą przyjmowane do 27 listopada i to już na to się trzeba nastawić. I tutaj tak jak od lat, priorytet drugi, bardzo ogólny, bardzo szeroki, mający na celu aktywizację osób w organizacjach, budowę kapitału społecznego, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, takie ogólne, miękkie działania. Priorytet trzeci. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym i tutaj to się trochę się zmieniło w tym programie Nowe FIO, bo kiedyś też się dało do priorytetu trzeciego podpiąć takie ogólne, fajne, miękkie działania edukacyjne, a teraz to już nie jest takie proste i ten priorytet w tym momencie jest dużo bardziej nastawiony na dialog obywatelski, na konsultacje społeczne, na fora debaty publicznej, też na kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej. Priorytet czwarty, wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich i to jest priorytet, którego celem jest wsparcie infrastrukturalne organizacji, a mianowicie bardziej są wspierane takie podmioty, które bardzo szeroko, w ujęciu co najmniej wojewódzkim, będą wspierały i rozwiązywały problemy organizacji pozarządowych działających na konkretnym terenie. To nie jest takie proste, bo te projekty powinny być bardzo praktyczne. i powinny się wpisywać w jeden z obszarów, a mianowicie w poprawę zarządzania, edukację na temat fundraisingu, w sieciowanie organizacji, edukację na temat informacji i komunikacji w organizacjach obywatelskich i takie kampanie społeczne i informacyjne na temat działalności organizacji obywatelskich. Priorytet czwarty jest priorytetem specjalistycznym, takim wymagającym największej wiedzy, ale też największego potencjału, jeżeli chodzi o współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Priorytet drugi, najbardziej lajtowy. Priorytet trzeci wymaga już zaangażowania czy współpracy z samorządem. Priorytet czwarty to i samorząd, i inne organizacje pozarządowe, także dużo takich różnych aspektów do ogarnięcia. Jeżeli mówimy o środkach finansowych, to w priorytecie drugim mamy najwięcej pieniędzy. Dotację uzyska 110 projektów, jeżeli wszystkie będą wnioskować o 300 tysięcy złotych na maksymalnie 3 lata działania. Tutaj kiedyś przeliczaliśmy, czy jeżeli więcej organizacji zawnioskuje o dotacje jednoroczne w wysokości 50 tysięcy, to na przykład czy będzie szansa na to, żeby więcej podmiotów dostało dotację. Generalna zasada jest taka, że te projekty krótsze mają większe szanse na otrzymanie dotacji, a te projekty dłuższe, czyli trzyletnie, mniejszą. Jak to będzie wyglądać, to tak naprawdę wszystko zależy od puli wniosków i puli wysokości wnioskowanych dotacji, tych projektów, które zostaną złożone do priorytetu drugiego. Więc jeżeli Twoja organizacja tam pasuje, jeżeli Twój pomysł na działania tam pasuje, to pisz właśnie do tego priorytetu. Priorytet trzeci, 45 wniosków. Priorytet czwarty, około 37 wniosków. I kiedyś było tak, że w priorytecie czwartym dostawały dotację 2-3 wnioski, a w priorytecie trzecim tych wniosków było więcej. Teraz to się mniej więcej wyrównało i jeżeli chcecie robić działania rozwojowe na rzecz sektora, róbcie to, a jeżeli działania konsultacyjne, to piszemy do trójki. Największa alokacja jest oczywiście w priorytecie pierwszym, tam jest 48 milionów złotych. Ale tutaj te środki są podzielone na konkretne województwa w zależności od liczby mieszkańców i to już tutaj nie jest takie proste, dlatego nie będę tego omawiać. Jeżeli interesuje Cię priorytet pierwszy, to na pewno jesteś w dużej infrastrukturalnej organizacji i będziesz wiedział, gdzie sprawdzić to, jak i o ile możesz wnioskować w ramach tego konkursu. Co jeszcze jest ważne w FIO? W FIO ważne jest to, że jeżeli chodzi o wkład własny, nie jest on wymagany, ale usługi wolontariackie są wyceniane na 40 zł, jeżeli chodzi o działania administracyjno-pomocnicze, 40 zł za godzinę pracy, a jeżeli chodzi o działania eksperckie, specjalistyczne, to jest 130 zł za godzinę pracy. To są zaniżone kwoty, dlatego że w innych konkursach te kwoty są na poziomie 50 i 150 zł, więc też zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie pisać do dwóch lub trzech konkursów, aby te działania wolontariuszy prawidłowo powyceniać za godzinę pracy. Jeżeli chodzi o koszty administracyjne i w ramach rozwoju instytucjonalnego, to jest dokładnie tak samo jak w Funduszu Młodzieżowym, czyli administracja do 25%, rozwój instytucjonalny do 20%. Jeżeli nie wiesz, co to jest rozwój instytucjonalny, zerknij do notatek. W notatkach będziesz miał linka do całego artykułu poświęconego temu, jak planować działania w ramach rozwoju instytucjonalnego. Jeszcze z takich rzeczy budżetowych, pamiętaj o tym, że też te procenty Ci się należą na rok w zależności od całości dotacji, czyli nie możesz zrobić tak, jak w zeszłym roku jeszcze ludzie robili, że na przykład planowali sobie rozwój instytucjonalny tylko w pierwszym roku, a w drugim roku nie. Teraz musi być tak, że do 20% w pierwszym roku i do 20% w drugim roku realizacji projektu. Kryteria strategiczne, czyli te dodatkowe punkty, które są szalenie istotne. Kiedyś był taki konkurs, że można było dostać 200 punktów, a dotacje się zaczynały od 210 punktów. No i ludzie się dziwili, jak to jest możliwe w ogóle, skąd to się bierze. To jest tak, że jeżeli przychód Twojej organizacji za zeszły rok nie był wyższy jak 100 tysięcy złotych, dostaniesz dodatkowe 5 punktów w priorytecie drugim i trzecim. Znowu siedziby, ale to też dotyczy tylko drugiego i trzeciego priorytetu, albo 5 albo 3 punkty. I jest ciekawe kolejne kryterium, a mianowicie można dostać jeden punkt w priorytecie drugim i trzecim za to, że się w tym roku, czyli w 2023 roku, przystąpiło do Korpusu Solidarności i że się umieściło tam ofertę wolontariacką. To jest bezpłatne, warto to zrobić, bo może się okazać tak, że ten jeden punkt uratuje Ci życie i dostaniesz dotację. Potem mamy dodatkowe kryteria tematyczne dla poszczególnych priorytetów. W priorytecie drugim dostaniesz 3 punkty, jeżeli zaplanujesz działanie ekologiczne na rzecz rodziny lub na rzecz patriotyzmu. I tutaj też już kiedyś o tym mówiłam, nie pchajcie tego na siłę, bo to bardzo źle wygląda. Lepiej zaplanować cały program w zakresie rozwoju ekologii lub wsparcia rodziny. Piknik rodzinny nie jest wsparciem rodziny, jest takim działaniem rozrywkowym, a nie mającym na celu wsparcie, więc tutaj dobrze to poplanujcie tak, aby oceniający nie miał takiego uczucia, że coś doklejacie na siłę, żeby dostać te 3 punkty, bo jeżeli tak to zrobicie, i tak tych 3 punktów nie dostaniecie. W priorytecie trzecim znowu są promowane działania mające na celu wsparcie ciał dialogu obywatelskiego, czyli wszelkiego rodzaju rady pożytku, rady młodzieżowe, rady seniorów. To jest tak trudny temat i to jest po prostu niesamowite, że to jest ciągle promowane, bo ja mam takie uczucie po 3 latach pracy w Radzie, że w ogóle jakby idea konstrukcji tych podmiotów jest z natury błędna, tak? Ustawowa, ale to może kiedyś na ten temat coś więcej opowiem w osobnym odcinku. No ale są wspierane, są promowane te działania. W priorytecie czwartym dodatkowe 3 punkty będą otrzymywać projekty, które zajmują się tworzeniem lub rozwojem porozumień federacji i sformalizowanych partnerstw organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o FIO, to jeszcze należy pamiętać o tym, że w FIO jest stosowana ocena literowa, a mianowicie ważniejsze od tego, ile punktów dostaniesz, jest to, czy pomysł się spodoba oceniającemu, a to są takie projekty, które są projektami ciekawymi i interesującymi. Literkę B otrzymują projekty, których działania się powtarzają, bo na przykład jest to druga edycja tego samego programu w kolejnym roku, a C otrzymują projekty, które się nie kwalifikują do programu albo nie powinny być w ramach niego dofinansowane. Te litery też wzbudzają bardzo dużo kontrowersji, a realia są takie, że jeżeli Twój projekt nie dostanie oceny A, to raczej jego szanse na otrzymanie dotacji będą niskie. Nie wiem, bo z jednej strony, to znaczy to jest chyba tak naprawdę tylko pomoc dla oceniających, bo przed wprowadzeniem oceny literowej, jeżeli projekt był napisany świetnie technicznie, musiałam bardzo się namęczyć, żeby wykazać jego braki, czy na przykład, że diagnoza jest źle sporządzona, albo na przykład, że nie ma potrzeby realizowania po raz kolejny tych samych działań, a teraz mogę wkleić takiemu projektowi ocenę B, no i jakby prościej jest mi. Nie muszę się zastanawiać nad tym, w jaki sposób dokładnie wykazać braki w tym projekcie, bo są takie projekty, które są technicznie świetnie napisane, no ale tak naprawdę niewiele, wnoszą niewielką zmianę społeczną. Więc też o tym pamiętajcie tutaj, jak będziecie planować FIO, to skupcie się raczej bardziej na ekstra pomyśle. O tym, jak wymyślić ekstra projekt, też nagrałam odcinek, będziesz miał w linku i zachęcam Cię tutaj do odsłuchania, do czytania i do takiego kreatywnego podejścia do planowania projektów w ramach nowego FIO. W FIO jeszcze jest to, że musisz uzasadnić we wniosku wybór priorytetu, do którego składasz ten wniosek. To jest nowe pole, tego wcześniej nie było. Trzeba w tym momencie będzie to uzasadnić, także też się na to, jeżeli myślicie, że sobie zrobicie kopię w klej, to na przykład zeszłorocznych projektów, to tutaj będzie nowe pole, ale to jest tylko jedno dodatkowe nowe pole. No i już ostatni, ja wiem, że ten odcinek znów jest szalenie długi, ale już ostatni konkurs to jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich i to jest program, który ma na celu rozwijanie NGO-sów. 1A, najbardziej emocjonujący konkurs, wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Może szanse ma około 50 wniosków, bo tam jest 30 milionów, można wnioskować o 600 tysięcy i raczej tutaj wszyscy wnioskują o maksymalną kwotę. 1B wkład własny to już jest ogłoszone, tutaj otrzymają dotację 4 projekty, jeżeli będą wnioskowały o maksymalną kwotę. Kapitały żelazne 2A, 10 projektów, media i organizacje strażnicze, I tu uwaga, bo tutaj można wnioskować maksymalnie na 2 lata. Wszystkie te poprzednie priorytety są na 3-letnie działania. W mediach i think tankach obywatelskich, czyli priorytet 3 i 4, to są projekty 2-letnie i tutaj szansę ma około 20 projektów. Pro 5, który jest konkursem ekscytującym na wsparcie doraźne, też kiedyś opowiem o tym, jak testuję ten system i ten system jest trudno testowalny. Pracownicy NIW-u wycinają wszelkie dotacje u samych podstaw i tutaj jest ciężko na cokolwiek innego niż rzeczywiście był pożar, zepsuło się i należy naprawić. To ciężko jest dostać na cokolwiek innego środki. O czym musisz pamiętać, wnioskując do PRO? O tym, że możesz dostać dotację tylko w jednym priorytecie, ale na przykład jeżeli jesteś organizacją strażniczą, to ja bym na przykład na miejscu takich organizacji próbowała pisać do 1A na ogólne wsparcie działań misyjnych, do 2 na media i wsparcie organizacji strażniczych i na przykład jeszcze do 4 na działalność think tanków obywatelskich, które jakby produkują pisma czy produkują raporty w zakresie działalności strażniczych. Wtedy maksymalizujesz swoją szansę na pozytywną dotację, a potem jak się okaże, że dostałeś na przykład 3 dotacje, no to wtedy wybierasz jedną z tych 2 pozostałych, będziesz musiał zrezygnować. Tutaj można sobie popróbować różnych dziwnych rzeczy i poskładać wnioski. Pytanie jest tylko takie, czy będziecie mieć na to czas. Może być go mało, bo te wnioski są trudne, są skomplikowane. Są to wnioski pełne, jednoetapowe, czyli nie ma tak jak kiedyś było, że się składało najpierw wniosek wstępny, a potem wniosek pełny. Teraz od razu trzeba wszystko zaplanować, trzeba zaplanować wskaźniki, rezultaty, produkty, także tej pracy przy tym wniosku do PRO trochę jest. Na co trzeba zwrócić uwagę, wnioskując do PRO? Przede wszystkim na kryteria oceny, bo te kryteria są różne w zależności od priorytetów. I to jest szalenie istotne, żebyście dokładnie przeczytali, co będzie oceniane w Waszym wniosku. Kolejną istotną zmianą jest to, że jeżeli chodzi o opis działalności organizacji, to on powinien dotyczyć ostatnich 3 lat funkcjonowania. I to jest mega istotne, bo szczególnie te dłuższe stażem organizacje, które ostatnio na przykład zawiesiły działania, mogą mieć z tym problem, więc warto jeszcze coś tutaj się może zastanowić, co zrobić, jak zrobić, żeby nie było tak, że macie świetną historię sprzed 10 lat, a w ostatnich 3 latach te wasze działania były trochę słabsze i może się okazać, że ta wasza bogata historia nie zostanie wzięta pod uwagę, bo w ciągu ostatnich 3 lat nie robiliście prawie nic, tym bardziej, że to były te lata pandemiczne, w których dużo organizacji nie pisało nowych projektów, żeby nie mieć potem trudności z rozliczeniem, więc jest kilka takich zagwózdek, ale ja pisanie do PRO traktuję trochę jako rodzaj sportu. Można sobie popróbować złożyć ofertę. Szanse na zajęcie miejsca na podium są niewielkie, dlatego że jest bardzo, bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o PRO. No ale dla chcącego nic trudnego. Ostatnio poznałam organizację, która otrzymała taką dotację i powiem Wam, że w życiu bym nie powiedziała, że oni taką dotację będą w stanie dostać. No coś po prostu ujęło kogoś w tym ich projekcie i otrzymali dofinansowanie. No i tak, wyszło nam znowu mega dużo gadania, dużo informacji. I na koniec sprzedam Ci jeszcze taką jedną ciekawą informację, a mianowicie sposób rozliczania wszystkich niwowskich dotacji. On się zmienił. W rozliczeniach nie będziecie wykazywać faktur, tylko będziecie rozliczani za rezultaty. I jeżeli określicie wskaźniki, i to jest bardzo ważne, żeby te wskaźniki dobrze określić, wskakuj do notatek, sprawdź, jak rozróżnić wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu. Będziesz miał nagrany odcinek tam. Potem musisz te wskaźniki i rezultaty wykonać. Jak wykonasz minimum 80%, należy Ci się 100% dotacji. Jak wykonasz od 50 do 80%, to będziesz negocjować z NIW-em ewentualną dotację do zwrotu. Jeżeli wykonasz mniej jak 50% rezultatów, to dyrektor NIW-u wskaże wysokość dotacji do zwrotu. I tutaj bardzo zachęcam Cię do zwrócenia uwagi na to, dlatego że to jest szalenie istotne, żeby dobrze zaplanować efekty działań projektowych, żeby się nie okazało tak, że założyłeś sobie bardzo ambitne rezultaty i nie jesteś w stanie ich wykonać, bo wtedy będziesz musiał oddać środki. Ale jeszcze, jeżeli mówimy o rozliczaniu za rezultaty i tutaj po raz kolejny mam taką analogię do środków unijnych, gdzie są kwoty ryczałtowe i w środkach unijnych jest tak, że się nie wykazuje w ogóle żadnych wydatków z żadnych pozycji budżetowych, tylko zrobiłeś rezultat, należy ci się 100% dotacji, na co ty te pieniądze wydałeś, nikogo nie interesuje. W Niwie jest inaczej, to są środki rządowe, to nie są środki unijne z zagranicy, tylko to są środki z naszego rządu i obowiązuje je stosowanie ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że nie można tak sobie po prostu powiedzieć, że wydałem tyle i nie mieć na to żadnych faktur, żadnych rachunków. Czyli NIW działa tak, że na przykład masz 10 tysięcy do wydania na szkolenie wyjazdowe, i jeżeli wydasz 10, to ci się należy to 10 tysięcy złotych, w sprawozdaniu wpisujesz, mogłem wydać 10, wydałem 10, różnica 0, nie uzasadniasz tej różnicy. Ale jeżeli mogłeś wydać 10, a wydałeś 8, to musisz uzasadnić, dlaczego wydałeś mniej i musisz oddać te 2000 zł do NIW-u, ewentualnie możesz je przesunąć na inną pozycję budżetową zgodnie z zasadami. Więc też warto o tym pamiętać, szczególnie te duże organizacje przyzwyczajone do środków unijnych muszą pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jak ci się należy 10, to dostaniesz 10, tylko w sprawozdaniu precyzyjnie wskazujesz, ile wydałeś z tych 10 tysięcy, a różnicę należy zwrócić do Narodowego Instytutu Wolności. No i co? Dużo treści, dużo materiału, kończymy. Życzę Wam sukcesów. Jeżeli macie pytania, piszecie. Ja odpisuję albo nagrywam odpowiedzi, żeby móc się tymi odpowiedziami podzielić ze wszystkimi. Życzę Wam sukcesów, życzę Wam powodzenia we wnioskowaniu o środki na przyszły rok, na 2024 rok. Cieszę się, że te konkursy, że te regulaminy są tak szybko ogłoszone, że są podane daty, można się do tego przygotować, można sobie zaplanować pewne działania, więc mam nadzieję, że Wam się uda i że w 2024 pozyskacie środki na Wasze działania, które są tak ważne i potrzebne. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go do chociaż jednej osoby, która może być zainteresowana tym nagraniem. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.